witam państwa. Dodam tylko z dziennikarskiego obowiązku, że z wrodzonym wdziękiem jak zwykle przywitał nas Piotr Furtasz. Sięgam teraz wzrokiem na stronę naszą internetową www.radio.opolek.pl i tutaj sam napisałem dzisiaj co w programie. No i napisałem tak, więc bez trudu przeczytam. Jeżeli masz nadciśnienie, ponoszą cię coraz bardziej nerwy, coraz ciężej się poruszasz, to niemal pewne, gdybyś nie wiedział, że jesteś człowiekiem z nadwagą. Ale to nie koniec złych wieści. Na horyzoncie, już teraz dodam od siebie, żeby podnieść współczynnik dramaturgii, może się pojawić cukrzyca. Chyba, że posłuchasz naszych gości i weźmiesz się za siebie. Dzisiaj będą do tego przekonywać Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny i trener osobisty oraz dr Janusz Stasiak, gastroenterolog. Zapraszam zdrowo, kolorowo. Witamy państwa w kolejnej audycji, jak zwykle we wtorek, w doborowym gronie. Iwona Wierzbicka, trener osobisty, dietetyk kliniczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I dr Janusz Stasiak, gastroenterolog. Dobry wieczór.
Pięknie to powiedziałeś, Krzysztofie. Dobry wieczór państwu.
Nadal się staram.
Bardzo pięknie powiedziane, tak.
To trudny wyraz.
Tak, no ja go upraszam, ale nie będę to mówił słowami uważanymi za kolokwialne.
Znając życie i pana doktora, tak i tak powie to.
Tak jest.
No więc przechodzimy do rzeczy. Słyszeli państwo zapowiedź, jaką pod wpływem pana doktora napisałem własnoręcznie. Czyli nadciśnienie, nieustanne napięcie nerwowe, czyli tak zwane wkurzanie się, mówiąc po polsku, coraz większe kłopoty z poruszaniem się, bóle stawów, kłopoty ogólnie z samym układem kostno-stawowym, no i ewentualnie marna kondycja. A jeżeli jeszcze do tego się doda papieroski, niehigieniczny też życia, stres, to co wtedy, panie doktorze, jest?
No to mamy całego hipopotama wymienionego, jak rozmawialiśmy sobie przez telefon, czyli jak myśleliśmy, co dzisiaj na audycję przygotować, to przez ostatni miesiąc mojej praktyki lekarskiej tak bardzo dużo przewinęło się pacjentów z zespołem metabolicznym, czyli z takim konglomeratem tych zaburzeń, o których, Krzysztofie, powiedziałeś, no a które pasują znowu do Iwony bardzo, bo ona tym na co dzień się zajmuje. Przy czym no nie nazwaliśmy tego do tej pory, bo bujaliśmy poboczami, a to otyłość, a to nadwaga, a to jakoś tam różnie to nazywaliśmy.
To nie jest takie proste.
A to jest po prostu zespół dużej ilości objawów związanych z otyłością, patologiczną już otyłością.
No dobrze, ale chorobą. Panie doktorze, co było pierwsze, kura czy jajo? Pytanie, czy to jakiś wcześniej czynnik wywołał to, że człowiek zaczął cierpieć na nadciśnienie tętnicze, na jakieś no, zwiększoną drażliwość, tak to nazwijmy, jeżeli chodzi o te reakcje nerwowe, no i ewentualnie zaburzenia układu kostno-stawowego, czy to jest ewentualnie zwyczajnie, tak po prostu na zdrowy rozum chłopski, efektem przeciążenia całego organizmu, ponieważ zwyczajnie zaniedbaliśmy się. Każdy z nas to przerabiał, przynajmniej jak skończył już
bardzo krótko i rozsądnie powiedziane. To jest to przeciążenie wielu układów organizmu, bo to nie jest tylko ani kostno-stawowego, ani układu krążenia tylko, ale to także przeciążenie układu nerwowego, to także przeciążenie nerek, to także przeciążenie mięśni, dlatego że one też nie funkcjonują. Przeciążenie metaboliczne, czyli źle odżywiany, narządy źle odżywiane, to także przeciążenie wątroby i jej zdolności detoksykacyjnych u człowieka. Bo wiemy, ja tylko chwilkę dodam, że wiemy, że otyli są w cudownym nastroju, a my tu mówimy o jakimś strasznym hipopotamie, który grasuje po Nilu i straszy wszystkich tam turystów.
Jeszcze warczy.
Jeszcze do tego i bulgocze.
No to więc dlaczego? Rozumiem, że jeżeli ktoś naprawdę zaniedbał się troszkę, każdemu się to zdarza, ale myślę, że każdy ma taki moment, gdzie albo się przejrzy w lustrze, albo pojawi się jakaś refleksja bardzo mądra, taka potrzebna i się po prostu zwyczajnie powie koniec, stop. Zresztą takie krytyczne momenty w życiu zawsze przyczyniają się do podjęcia decyzji pozytywnej. Na zasadzie nie ma niczego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale właśnie, skąd u człowieka z nadwagą, będę tak elegancko się wyrażał, no te nerwy takie napięte.
To jest Mówię, to jest zestaw różnych przeciążeń narządowych. To znaczy, organizm ma już po trosze dość tego, co z nim wyczyniamy, bo to są predyspozycje genetyczne.
No to dobrze, rozumiem.
Bo u nie każdego otyłego, tak.
To rozumiem.
U nie każdego, no, zdolności detoksykacyjne, zdolności przerobowe wątroby. Na przykład, jeśli chodzi o wątrobę. Jeśli ona jest trafiona przez takiego człowieka złym odżywianiem, trwającą długo nadwagą, predyspozycjami genetycznymi do złego metabolizmu, także nerkowego, wątrobowego, ośrodkowego układu nerwowego, bo to nie dotyczy wszystkich. No nie każdy otyły ma zespół metaboliczny. Niektórzy ważą 140 kilo, mają to już 30-40 lat taką wagę, są tacy ludzie i się świetnie z tym radzą i świetnie się z tym czują. Nie mają cukrzycy, nie mają nadciśnienia. Są to wyjątki o genialnej genetyce.
I po prostu tak został niemalże fizjologicznie ten człowiek stworzony.
Tak, prawie, że to jest jego fizjologiczna budowa. To jest rzadkość zupełna, którą chcielibyśmy pominąć, dlatego że ja powiem państwu...
Nie mówimy o tych, którzy się dobrze czują.
Właśnie, ale poza tym chciałbym powiedzieć, dlaczego to dzisiaj. Bo tak naprawdę przez ten ostatni miesiąc ze 20-30 otyłych pacjentów, naprawdę otyłych, przyszło do mnie, kierowanych przez laryngologa, kierowanych przez różnych specjalistów z refluksem. Wszyscy. Wszyscy z powodu chrypki, jakichś tam ucisków w klatce piersiowej, jamie brzusznej, przyszli z refluksem.
Panowie czy panie głównie?
Mieszanka.
A także wiek, to nie wybiera. Przedział wiekowy.
Pomiędzy 30 a 55 lat. To dosyć młodzi ludzie, bardzo czynni zawodowo, z dużym potencjałem obciążeniowym stresu.
Ale?
No, ale wszyscy z nadwagą i to solidną, a 40%, jak sobie wyliczyłem, mniej więcej z otyłością. Już, czyli z chorobą jako taką. Ale ci z nadwagą nie powinni mieć takich objawów, jak my wymieniamy. Czyli nadciśnienie, nadmierna emocjonalna nadpobudliwość, nie dość tego miopatia, nie dość tego zaburzenia.
Co mówimy, to jest ta miopatia?
Miopatia to jest taka męczliwość mięśni, to jest taka słaba czynność mięśni, to pod tym względem się mówi dużo. Jeszcze zaburzenia hormonalne, do tego jeszcze zespoły przeciążeniowe stawów.
No bo wiadomo, że jest coś widać.
Tak, no bo ktoś duży, ale ci ludzie nie byli tacy wielcy, żeby mieli aż takie przeciążenia. Czyli mają duży zespół predyspozycji, raz, dużo czynników uszkadzających, dwa, i trzy, dużo składających się na to obciążeń.
To ja mam propozycję. Na tym etapie przedstawiliśmy mniej więcej, o co chodzi, ponieważ Iwona Wierzbicka tu się do głosu rwie, dając znaki tajemne, to proponuję, żebyśmy teraz o tych mechanizmach, o jej doświadczeniach porozmawiali za kilka minut. Jeżeli państwo chcieliby do nas przyłączyć, zapytać, może podzielić się swoimi wrażeniami, ewentualnie poprosić o pomoc, bo ta audycja głównie stara się jakoś pomóc. No wiadomo, że nie będziemy leczyć przez telefon, ale staramy się pewne rzeczy uświadomić albo nasi goście jakoś tak wskazać drogę. Do kogo iść, może czego nie robić nawet na tym pierwszym etapie, albo jak sobie powiem takim uproszczeniu, ustawić mózg. Bo od tego się wszystko zaczyna. Zapraszam do rozmowy 774. Doktor Janusz Stasiak i dietetyk kliniczny Iwona Wierzbicka. Wspominałem, że się do głosu dobijała. No to w takim razie jest okazja, na ile te doświadczenia, czy raczej spostrzeżenia gastroenterologa potwierdzają się w gabinecie dietetyka.
Chciałam zacząć od tego, że to jest właściwie dobry temat. Takie mam wrażenie, że jakoś tak intuicyjnie on przyszedł. Jak powiedzieliście mi, jaki temat, to tak sobie pomyślałam, matko, przecież ja od 3 czy 4 dni po prostu widzę tylko otyłość dookoła.
No przepraszam, ale to pan doktor zaproponował. Ja z tym nie miałem nic wspólnego, oprócz tego, że przez przypadek audycję prowadzi.
Intuicyjnie.
Ale bardzo się cieszę, że ci się podoba.
Strzeliliście się, jak zwykle.
Sam temat nie podoba mi się. Nie podoba mi się temat otyłości, nie podoba mi się temat tego, co się dzieje.
Moja oponka nie podoba.
Dlatego, że ja naprawdę niezwykle rzadko choruję. To się naprawdę dzieje może raz w roku. No i niestety złapała mnie taka przypadłość, że się tam przeziębiłam. To przeziębienie się tam gdzieś przeciąga. A ja muszę być absolutnie zdrowa, ale potrzebowałam pójść do lekarza no to jakaś tam kontrola, diagnostyka, nic, co by specjalnie jakoś nie cierpiało zwłoki, więc mogłam poczekać. No, okazało się, że nie da się tak po prostu mówić do lekarza, że jak już tak do lekarza pierwszego kontaktu, to może na drugi dzień albo na trzeci dzień. Nie śpieszyło mi się, poszłam. Przychodzę do poczekalni i nie wierzę własnym oczom. No po prostu opóźnienie, kolejka jest niesamowita, opóźnienie godzinę. Dlaczego? Bo w międzyczasie zdarzyły się dwa zawały. A to jest ciekawe, bo ja chodzę do lekarza na wiosce. Ani jednej szczupłej osoby nie było w poczekalni. Dwie osoby, które miały zawały, albo to były stany przedzałowo, ja nie wiem, co to było. W każdym razie, że to były oczywiście otyłe osoby i w poczekalni każda osoba otyła. O czym one rozmawiają ze sobą? Rozmawiają o tym, że tej cukry skoczyły, że tato miała takie ciśnienie, że wypieki miała, a tato już chodzić nie może, bo takie nogi spuchły. I miałam takie odczucie, że te osoby winią wszystkich dookoła, tylko nie siebie za to, że one są otyłe. Że matko, coś się stało, że los mi tak, te wszystkie choroby. Te osoby nie upatrują, przynajmniej część z tych osób, tych, wydaje mi się, na wsi, tych starszych kobiet, tych pań, nie wiem, czy to około 40, 50, a starszych kobiet, takich, które uważają, że obiad niedzielny to jest zawsze kluski, rolada i sos, że do kawy zawsze musi być ciastko. Jak to? Bez pieczywa? To są takie tematy, te panie wymieniają się też doświadczeniami, jak upiec ciasto i tak dalej. I
świat się kręci wokół żarcia w tym momencie.
Świat się kręci wokół żarcia, wokół
tych wszystkich chorób, o których mówimy.
Osoby rozmawiały tylko o jedzeniu, tylko o chorobach, no i czasami oczywiście o sąsiadkach, jak to tam sąsiadka przytyła, ale sama oczywiście nie zauważyła, że ona przytyła.
I jak zwykle w życiu poszukiwały wroga jakiegoś, bo trzeba zawsze znaleźć kogoś winnego poza sobą.
Tak. Tak, tak, tak.
No to jest chyba typowe, że jeżeli mamy kłopot, to nie patrzymy na siebie, że to my sobie narozrabialiśmy na przykład przez 5, 10, a nawet 20 lat, no tylko szukamy winy, bo się lepiej czujemy, jak znajdziemy kogoś winnego, ofiarę, a nie żeby wziąć odpowiedzialność za siebie i powiedzieć, stary, narozrabiałeś, no to kurczę, weź się w garść, a nie szukaj kurczę winnej sąsiadki, mamusi, jeszcze Bóg wie kogo.
Ale z drugiej strony, jaka to wina, tak? Babcia, prababcia i jeszcze nie wiadomo ile tam pokoleń
wstecz. Model był powielany.
Model jest powielany. Zawsze jadło się obficie, suto, zawsze była kawa, ciastko, właśnie, kafej musiał być. No i może by mnie to tak jakoś nie ruszyło, ten obraz, aczkolwiek no było to dla mnie takie bardzo no, dotkliwe, bo no nie było ani jednej szczupłej osoby w tej poczekalni, po czym przychodzę po dwóch czy trzech dniach jeszcze raz i widzę ten sam widok, tylko że zmienili się bohaterowie akcji. I oczywiście znowu siedzą tylko i wyłącznie otyłe osoby i rozmawiają o ciastkach, o obiadach, o kluskach, o roladach z tłustym sosem, czy z takim mącznym sosem. A do tego każda z nich albo obgaduje kogoś, albo obgaduje swoje choroby, jedna drugiej opowiada, co jej jest, a ta mówi, to jest nic, ja to mam i zaczynają wymieniać. Przy czym wchodzę do lekarza, no już nie wytrzymałam, musiałam porozmawiać. Nie, pani doktor Szczupła, a co ciekawe, to jest ciekawe, bo ta pani doktor też jest ze wsi i ta pani doktor już lata temu rzuciła pieczywo, rzuciła mączne produkty i wszyscy się na wsi dziwią, jak to jest możliwe. Jak to pani? Bez pieczywa? To się nie da. No właśnie, ale jednak się da. No i taka rozmowa też na temat tej sytuacji, jaka tu jest. No i ja sobie tak podejrzewam, że większość z tych pacjentów, którzy tam czekają w kolejce. No to nie byli pacjenci kaszlący. To byli ludzie, którzy pewnie przyszli po leki na nadciśnienie, leki obniżające poziom kwasu moczowego, leki może jakieś przeciwzapalne.
Poziom tłuszczów, surowicy,
poziom cholesterolu
zmniejszające krzepliwość krwi.
Poziom triglicerydów, tak, dokładnie tak, tak. Niektórzy może już po bypassach, czy po jakichś innych zabiegach, więc leki zmniejszające krzepliwość, albo tuż przed. Osoby, które czekają po leki na cukier, tak? Na obniżenie cukru, bo tak mówią, na cukier. Ja mam cukier.
Skoczył mi cukier, to jest bardzo.
Rozmawiałam też z panią doktor i ona też powiedziała, że bardzo dużo osób teraz oprócz tego właśnie, tych wszystkich przypadłości, choruje na różnego rodzaju problemy typu autoimmunologia. No ale tutaj to wszystko się wiąże z jedzeniem, bo to się z niczego nie bierze. Można powiedzieć, że to nie jest tak, że coś spadło na nas, Boże, jakiego mamy pecha, jesteśmy otyli. Sami sobie to zgotowaliśmy, ale my to zrobiliśmy też trochę nieświadomie, no bo zewsząd nam mówią, powinniście jeść tak i tak, 5 produktów pełnoziarnistych, owoce, bo bombardują nas reklamy z super cudownymi produktami. Jak ja często rozmawiam z pacjentami, to mówią, jak można reklamować coś, co jest niezdrowe. A skoro jest reklama w telewizji, to znaczy, że to jest zdrowe. No to pacjenci jedzą takie produkty. Na wsi też wiele osób, oprócz tych oczywiście mącznych, tradycyjnych potraw, spożywa jogurty. Dlatego, że no, tak, natrawienie, bo żywe kultury bakterii, bardzo bo jest żywe. Ta reklama, że tam w tym brzuchu lepiej będzie, tak? Bo jak my się źle odżywiamy,
lepsza perystaltyka.
To właśnie, to wiele osób ma po prostu gazy, zaparcie tak,
to,
i tak dalej.
Tak no, to w telewizji to, wygląda.
Tak to wygląda. No więc jogurty, nabiał i tak dalej. Natomiast te produkty zawierają stymulatory insuliny, a stymulatory insuliny powodują, że zaczyna nam się jej duża ilość wydzielać. A insulina to hormon, który odkłada nam wszystko w tkankę tłuszczową.
Czyli produkuje oponkę.
No tak, poza tym wywołuje głód. Taki wyrzut insuliny, to piękny głód, więc trzeba kafeja z takim kołoczem zjeść.
Tak, bo cukier spadł.
Natychmiast i dobrze osłodzona kawa. Tak, to jest głęboko zakodowane. Tu masz rację, Iwonko, że...
To jest widoczne chyba bardziej jednak na wsi, gdzie jest ta tradycyjna taka, tutaj u nas przynajmniej śląska kuchnia i takie zwyczaje. W mieście trochę mniej i w mieście wydaje mi się, że z trochę inną otyłością mamy do czynienia. Tutaj są...
Z bardziej stresową.
Tak, bardziej taką, bo tam jest bezstresowe
tam
życie,
jest
tam
bezstresowa
sobie
otyłość,
ludzie dogadzają.
A tu mamy z bardziej stresową, tak. Bardziej centralną.
Tutaj się
brzuszek,
też często
tu...
dzieje to już u dzieci, tak. Młodzi ludzie, którzy może są bardziej świadomi. Nasi chyba jednak bardziej to dotyczy starszych osób, które mają właśnie z powodu...
Bardziej ładnie rozbudowana jest taka ta uogólniona, otyłość, uniwersalna otyłość. Tu mamy troszeczkę
by było podzielić na
miejską
kilka grup.
I wiejską. Tak jest, możemy ludzi podzielić.
Ja proponuję, żebyśmy za chwilę jeszcze przed godziną 22 porozmawiali, ponieważ tutaj padło hasło u dzieci, żebyśmy powiedzieli również o tej prawidłowości, czy też tendencji, która ma miejsce coraz bardziej, coraz częściej w polskim społeczeństwie. Tak troszkę niestety, ale na wzór społeczeństwa amerykańskiego, że coraz częściej tę otyłość już mamy u dzieci.
60% nadwagi u dzieci i 40% otyłości.
Ale w tym momencie już trzeba rozszerzyć te zakres odpowiedzialności, bo 5-10-letnie dziecko nie może odpowiadać za to, że rodzic go futruje jak tucznik.
No albo dziadek, albo babcia, no, ale albo wszystkie pokolenia naraz.
I słuchajcie, i najgorsze, takie z dobrego serca.
Iwona tu powiedziała
cukier
bardzo ładnie.
Krzepi.
To jest tradycja wielopokoleniowa.
I to jeszcze
i na tym cierpią
w dobrych
dzieciaki.
Intencjach tak i z dobrego serca.
Babci, mamusi, dziadka i wujka i tatusia.
No więc o tym porozmawiamy. Jak się wyzwolić w takim razie, albo przełamać ten cały łańcuch enzymatyczno-hormonalny, jak zwalczyć to, co kiedyś nam zafundowali dziadkowie, mamusie albo tatusiowie troskliwi, jak będąc dorosłym można coś zmienić, jeżeli chodzi o te procesy metaboliczne, bo to jest cały proces. Bo są też ludzie, którzy nie zamienili, nie tylko objadali się, ale gdzieś zostali wyposażeni na tą drogę życia.
W genotyp, który ich obciąża.
I takie nawyki. I o tym proponuję, żebyśmy rozmawiali za kilka minut przed godziną 22. Żyj zdrowo. 7745-41541. Do naszej audycji dodzwonił się pan Przemysław z Opola. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Słuchamy.
Ja mam takie pytanie do doktora Stasiaka. Czy właśnie zna książkę Ukryte terapia Jerzego Zięby?
Tak. Kiedyś tam przeczytałem. Przeleciałem właściwie przez stronicę, bo nie jest to moja bajka, nie pasjonuje mnie tak pan Zięba, szczerze się przyznaję, i nie za bardzo mi to wszystko przypadło do gustu.
Panie Przemysławie, no ale jest pewnie drugie dno tego pytania, które pan zadał.
Właśnie, bo chciałem powiedzieć, że w jednych z rozdziałów pan właśnie Zięba, doktor Zięba opisuje właśnie między innymi rzeczy, jak leczy właśnie witaminami, nie tylko witaminami, na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, między innymi.
No tak, ale to żeśmy rozmawiali tu już kiedyś z Iwoną, że wszystkie choroby autoagresywne, a reumatoidalne zapalenie stawów to jedna z form kolagenos i też wiemy, że ma podłoże autoagresywne. Leczymy, Iwona leczy. Ja też staram się. Leczymy dietetycznie, to znaczy wyrzucamy podstawowe produkty immunizujące ustrój z diety. To jest to jest terapia już znana, panie Przemku.
Panie Przemysławie, przepraszam, że tak wejdę w słowa, ale nie chciałbym, żebyśmy odchodzili od głównego nurtu. No jeżeli pana ciekawość została zaspokojona, to wrócimy do rozmowy, ale bardzo nam miło, że pan do nas się zadzwonił. Mam nadzieję, że pan nie ma kłopotu z nadmierną wagą.
Nie, no, na razie nie.
Udało się słychać, że szczupły młody człowiek.
Proszę, pan doktor, po brzmieniu poznaje. Dziękuję panu bardzo, do usłyszenia. 774541541. Już ta linia jest wolna, a my wracamy do rozmowy o ludziach, którzy na swoją wagę zawinili nie do końca. To znaczy zostali już tak na swą drogę dorosłą wyposażeni przez dziadków, rodziców, bo gdzieś tam była bardzo troskliwa babcia, która uszami, nosem pchała jedzenie. Później był bardzo troskliwy dziadek, później bardzo troskliwa mama i tak, słuchajcie, zanim rozwinę temat, mamy chyba kolejny telefon. Proszę was o założenie słuchawek, możliwe, że ktoś właśnie w tej sprawie. Dobry wieczór, żyj zdrowo, kolorowo, słuchamy.
Dobry wieczór państwu.
Słucham uprzejmie.
Szanowny panie redaktorze, w dniu dzisiejszym słuchając państwa muszę podzielić się z pewną refleksją, ponieważ czuję się jak w dniu świstaka. Spotkałem dzisiaj mojego starego przyjaciela, który jeszcze nie tak dawno był dość otyły. I uświadomił mi dzisiaj, a państwo w tej chwili w swojej audycji potwierdziliście to, że insulina jest zabójstwem. Za to, żeby dalej nie rozwijać, serdecznie dziękuję panu redaktorowi, który jest moim starym przyjacielem, który mi dzisiaj uświadomił, że mamy problemy z chlebem, mamy problemy właśnie z tymi zastrzykami insulinowymi. I Krzysztofie, nie jem od dzisiaj cukru.
Proszę państwa, bardzo się cieszymy.
Wątek prywatny się
pojawił.
Ale bardzo to jest bardzo ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, dlatego za to dziękuję.
No to ja teraz mogę się zrewanżować, nie powiem więcej, utrzymam tę konwencję takich imion. Mirosławie, życzę ci wytrwałości. Trzymamy za siebie.
Również.
Dziękujemy bardzo. 774541541. Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie tego telefonu. Ale od razu sobie przypiszę, że w niebie mam tam jakieś zasługi. Bo ja właśnie tłumaczyłem koledze, który jest troszkę, ma nadwagę, troszkę się tam gdzieś tam w pędzie życia zaniedbał, ale chłop się wziął za siebie. A teraz wracamy do tych nieszczęsnych dzieci, które zostały już w jakiś sposób piętnem dotknięte na drodze do dorosłości i już wchodziły w wiek dorosły za duże.
Tak. Kiedyś mieliśmy taki temat o odżywianiu się w ciąży, przed ciążą. Tutaj już kobieta pracuje na to, jak w przyszłości będzie jej dziecko najprawdopodobniej wyglądało. Oczywiście, chyba, że będzie miało jakieś super geny i rzeczywiście bez względu na to, jak fatalnie się odżywiała kobieta, tak nie będzie. No ale na pewne rzeczy możemy mieć wpływ. Oczywiście już to dziecko się rodzi, tak, i mamy tutaj zewsząd babcie, dziadków, otoczenie, reklamy w telewizji, które zachęcają dzieci do tego, żeby prosiły rodziców o zakupienie pewnych rzeczy i zachęcają rodziców do kupienia, gdzie te reklamy są bardzo mądrze robione tak, żeby i dziecko chciało to, i mama, żeby usłyszała przekaz,
że to jest to,
że to jest słuszne, że to zawiera witaminy. Ile razy słyszymy, że jakieś płatki śniadaniowe, że jakieś cukierki.
A poza tym jeszcze sugestywna, taka sprytna retoryka, czy chcesz, żeby twoje dziecko było zdrowe, albo dbasz o swoje dziecko.
Tak, albo chyba nie chcesz, żeby twoje dziecko zachorowało. Nikt nie chce mieć chorego dziecka, prawda?
Jeśli chcesz być zdrowy.
Tak. Jeśli chcesz być zdrowy, podaj dziecku taki syrop, który zawiera sam cukier.
Chyba otworzymy agencję reklamową, słuchajcie.
Chyba reklamową.
Świetnie to reklamujecie.
Jeszcze chciałam też nawiązać wcześniej tutaj, Janusz powiedział o tej nerwowości, że dorośli mają, że są nerwowi przez to, że mają nadwagę i tak dalej, że to jest cały zespół metaboliczny. To już się zaczyna w dzieciństwie. Zobaczmy, jak nerwowe są teraz dzieci. Oczywiście, że i komputer i inne rzeczy to też będzie miało wpływ, nadmierna stymulacja telewizorem, falami, jakąś muzyką, różnymi rzeczami.
Natomiast dużą ilością impulsów, które szybko się zmieniają.
Dokładnie, ale też stymuluje nas bardzo mocno pokarm i to może też dotyczyć dorosłych osób, bo jest coś takiego jak barwniki azowe, które są zabronione w żywności dla dzieci, ale przecież nikt nie pomyśli o tym, że na przykład mamy małe dziecko, 5, może 10-letnie, sportowca, któremu rodzic podaje napój izotoniczny przeznaczony dla dorosłych, ale że dziecko jest sportowcem i przecież
to musi dobrym, dostać.
Musi dostać. Dobrym to nie jest pobiegnie. Wypijanie napojów izotonicznych, a te napoje bardzo często zawierają niedozwolone barwniki, które są odpowiedzialne za zaburzenia psychofizyczne i bardzo często właśnie za zachowania. Ale przecież jak dorośli piją takich napojów bardzo dużo, no bo ten dorosły otyły postanowił nagle być aktywny i on strasznie się poci. No to żeby się pocić, usłyszał, że dobrze jest uzupełnić napój, ale najlepiej uzupełnia płyn, oczywiście izotonik, który zawiera po pierwsze kalorie, więc uzupełnia wszystko to, co stracił na tej aktywności, zawiera barwniki, które również na tą osobę będą działały w jakiś określony sposób. My jeszcze nie wiemy wszystkiego, przecież te barwniki mogą wywoływać w nas określoną potrzebę zjedzenia określonych produktów, odpowiednie zachowanie, można wręcz powiedzieć o takim
przemiany immunologiczne,
spisku tutaj jakimś
tak jest.
Globalnym, że ktoś za pomocą żywności steruje naszym zachowaniem, tak jak insulina nas zmusza do jedzenia za każdym razem pieczywa, makaronu, ryżu, kaszy, słodyczy, jak tylko zaczynam jeść, jak też opowiadam.
A jedzenie tego z kolei powoduje zwiększony
nadmierne wydzielanie insuliny i znowu nas zamyka. Nadmierną stymulację.
Barwniki będą powodowały również takie sytuacje. One powodują, że jesteśmy nerwowi, wypijasz sobie taki napój, na chwilę się uspokajasz, za chwilę znowu jesteś nerwowy, no i poniekąd uzależniamy się. Do tego mamy innego rodzaju substancje, wzmacniacze smaku, które nas uzależniają.
Glutaminant, co
dzieciaki,
powszechny.
Które jedzą chipsy, czasami sobie już później życia bez tych chipsów nie wyobrażają, bo raz, że uzależnia nas ten przepalony tłuszcz, sól i jeszcze dodatkowo substancje wzbogacające smak. Więc te dzieciaki zewsząd są bombardowane tymi, no przepraszam za słowo, durnymi reklamami, tak? Że jesteś cool, jak jesz chipsy, które fajnie chrupią, prosto z pieca. My się łapiemy na słowa takie klucze, ja bym powiedziała słowa pułapki. Szynka z kotła, szynka babuni, chipsy prosto z pieca, z polskich ziemniaczków.
Poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, z tego co ja widzę, przynajmniej w tej dziedzinie psycholingwistyki. Są takie sformułowania, które powodują, że człowiek, który sięgnie po to, od razu się czuje lepiej, albo jego samoocena wzrasta. Znaczy, zjesz chrupiące chipsy. W domyśle gdzieś koleżanka się do niego uśmiecha. Aha, czyli jeżeli ja nie mam powodzenia u dziewczyny, ja upraszczam to oczywiście, to w tym momencie to jest droga, żeby dziewczyny na mnie zwracały uwagę i szalały za mną. Chrupię, więc kupuję te modne.
Należysz
chipsy.
Do grupy, jesteś modny.
Tak, jesteś
pijesz
w grupie.
Słodkie napoje, jesteś modny.
Psychologia społeczna dawno pisała.
Proste zjawiska, tłumu. I to jest najgorsze, że poddajemy się temu i później te wszystkie rzeczy przychodzą jako taki efekt z odbicia, jeszcze mocniejszego odbicia, bo przekazujemy nie tylko następnemu pokoleniu, ale przyjaciołom. Przecież w szkole te dzieciaki przekazują sobie.
A na imprezach urodzinowych to co jest? No
matko, jeszcze a propos tych dzieci muszę coś powiedzieć. Słuchajcie, jak do mnie rodzice przychodzą z dziećmi, no to najczęściej rodzic ma i dziecko problem. To nie jest tak, że my odchudzamy tylko dziecko, ale to dziecko mi najczęściej mówi tak, ja tego jeść w szkole nie będę, bo to jest obciach. I dziecko musi zabrać do szkoły pieniądze i kupić sobie w sklepiku słodką bułkę i słodki napój,
proszę
bo to
państwa,
jest cool.
Jedna z firm zrobiła badania konsumenckie w Polsce i okazało się badania, których stwierdziła, że ile procent dzieci wyrzuca śniadanie, załóżmy prawidłowo, przygotowane przez rodziców. Otóż w 80% tego zjawiska te kanapki, jakie by nie były, ale domowe, przegrywają z batonikami, które są reklamowane. I zazwyczaj to ląduje gdzieś w koszu. Dobrze, jeśli się podzieli z kimś, kto naprawdę nie ma. Natomiast właśnie moda, presja grupy rówieśniczej, to jest straszne.
Wygrywa.
Tak.
Wygrywa z logiką.
Co dziesięcioletnie dziecko...
z dobrymi nawykami żywieniowymi.
Poza tym, czy dziesięcioletnie dziecko lub dwunasto, które jest pod presją tej grupy, można naprawdę oczekiwać, że będzie tak jak my, stare konie, i to też nie zawsze nam wychodzi.
Kierowało się zdrowym rozsądkiem? Nie wierzę w to.
No
to jest niemożliwe. To jest instynkt grupy, to są zachowania grupowe.
Właśnie. Nawet gdyby chciały, no to poczuły się odrzucone z grupy.
Obciach jest najsilniejszym bodźcem w tym momencie, który popycha do danych zachowań.
Czyli tutaj musielibyśmy nawiązać jeszcze do jakiejś edukacji, tak? No ale to jest kolejna pułapka, bo jeżeli...
To kogo edukować? Dla rodziców w tym
nie,
momencie?
Nie, to miałam na myśli, bo jeżeli edukujemy w szkole i ja oglądam te podręczniki i tam jest piramida zdrowego żywienia, 5 porcji pełnoziarnistych produktów, później mamy jeszcze te 5 porcji warzyw i owoców. Warzywa i owoce wrzuca się do jednego pudełka, gdzie owoce to są cukry.
Cukry proste, te, które właśnie powodują nagły, duży wyrzut insuliny.
I jeszcze...
wskazane często... te owoce, które zawierają najwięcej glukozy. Nie te, które zawierają fruktozy.
No przecież teraz też reklamę w telewizji. No winogrona nie. Teraz, no przecież trzeba winogrona sprzedać. A winogrona to praktycznie czysta glukoza.
Sama glukoza.
I jeszcze często producenci reklamują, zamień sobie owoc na sok. No i w jaki sposób mamy edukować?
To jest po prostu skandal.
Jeżeli nauczyciel edukuje i mówi o tych produktach pełnoziarnistych, mówi o sokach, tak, o owocach, no to dziecko to je, ale to mu napędza apetyt, więc później sięgnie po batonika. A jeszcze jest przyzwolenie społeczne. No raz jeden batonik ci nie zaszkodzi. To ci nie zaszkodzi, tamto ci nie zaszkodzi, no jeszcze od tego nikt nie umarł, tak? Albo wszyscy to biorą, wszyscy są zadowoleni, no to są argumenty.
Nie jest to dobra sytuacja.
Trudna, wydaje mi się, patowa.
Bardzo trudna,
tak,
bo nie mamy w ogóle tradycji mądrej edukacji, bo musi to nauczyciel pokazać, musimy to wszyscy pokazywać. A to se tak nie da, panie Hawlanek.
No to w takim razie, skoro jest trudna sytuacja, to nasz zespół jest już przyzwyczajony do stawiania czoła wyzwaniom. I proponuję, żebyśmy o rozwiązaniu tego, skoro tak barwnie nakreśliliśmy problem, porozmawiali do godziny 23. Zapraszamy Państwa na drugą część naszej audycji, po 22, którą nadal będzie realizował Piotr Furtas. Ja nadal się będę nazywał prawdopodobnie Krzysztof Dobrowolski, a naszym gościem będzie dr Janusz Stasiak, gastroenterolog.
Przepięknie.
Nadal się staram. Czy Iwona Wierzbicka dotrwa jeszcze? Niestety obowiązki wzywają, ale bardzo dziękuję za czas poświęcony naszym słuchaczom. Dobranoc, pani Iwono. Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny. Witamy Państwa w drugiej części naszego programu do 23. Zgodnie z obietnicą Piotr Furtas, który realizuje nasz program, nadal się tak nazywa, podobnie jak i w moim przypadku Krzysztof Dobrowolski. Bez zmian. Tak samo jak naszym gościem jest dr Janusz Stasiak, gastroenterolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Krzysztofie w drugiej godzinie
programu. No i wracamy do naszego tematu. Ja znowu tak trochę pójdę na łatwiznę, na rozgrzewkę. Przeczytam informację, jaka znalazła się na stronie internetowej naszego radia. Jeżeli masz nadciśnienie, ponoszą cię nerwy, coraz ciężej się poruszasz, to niemal pewne, gdybyś nie wiedział, że jesteś człowiekiem z nadwagą. Ale to nie koniec tych złych wieści, bo na horyzoncie jeszcze może dopaść cię cukrzyca. No i teraz już ta pozytywna strona, bo tak zawsze chcemy kończyć. Dobra wiadomość to ta, że jeżeli ktoś posłucha naszego gościa, weźmie się za siebie, to wszystko jeszcze jest uratowane. Zgadza się, panie doktorze?
Tak, Iwona tutaj...
Iwona Wierzbicka, która...
Której nie ma i płaczemy tu. Tak właśnie bardzo, spłakałem się tu w przerwie. W każdym razie musiała się oddalić, ale poruszyła najważniejsze kwestie, które nam przyświecały w tym programie.
Jak każda kobieta.
Pierwsze, dorośli, ale później przeszła do dzieci. I ten zespół metaboliczny, zespół hipopotama, człowieka, który ma kłopoty ze wszystkim z powodu... I nie tylko z powodu otyłości, która ma konsekwencje w różnych narządach, w różnych układach i w całym człowieku.
Nawet w układzie nerwowym.
Tak jest.
Co czasem nie jest wiązane.
No nie tylko w układzie nerwowym, ale immunologicznym i moczowo-płciowym. Dotyka także narządów płciowych i potencji człowieka i tworzenia płci. I powiedzmy, muszę powiedzieć to, bo nie skończyliśmy tego w pierwszej godzinie programu, że nasze generacyjne zmiany, czyli to, co nam generacje przekazują, że mamy jeść i wyglądać ładnie, okrągło, niosą za sobą konsekwencje degenerowania nas jako ludzi w wieku dorosłym. Tym maluchom nakazujemy być dużymi, okrągłymi, ładnymi, z pulchnymi buziaczkami.
Babcie, mamuśki, papuśne te dzieciątka
hodowały. Papuśne, kochane rzeczy dają, a później wyrasta z tego człowiek o niepełnej konstrukcji psychicznej, o niepełnej konstrukcji immunologicznej, o niepełnej konstrukcji także, mówimy, płciowej.
Panie doktorze, ale przepraszam, wszystko potrafię zrozumieć, ale dlaczego otyłość kładzie się cieniem na takiej niedojrzałości w warstwie psychologicznej? Niepełna konstrukcja psychologiczna. Tak pan to ujął. Czyli mówię pewien rodzaj psychiczna. Dysfunkcji.
Tak psychiczna. Jest, dysfunkcja. To się wiąże nie tylko z obciążeniami, że ty grubasie, bo wiadomo, że nawzajem się wyzywamy.
No bo dzieci są i wredne
jest,
i paskudne.
Dzieci są wredne, ale u dorosłych także jest obmawianie. To jest znane od pokoleń. Zawsze obrobić tyłeczek drugiemu, to jest cudna sprawa w naszym społeczeństwie w ogóle. To jedna z najpiękniejszych zalet,
czyli
jaką mamy.
Czyli obniżanie własnej oceny.
Samoocena. Druga sprawa to ta tkanka tłuszczowa. Moi drodzy państwo, to nie jest tylko ta nasza ukochana tkanka tłuszczowa, która nas chroni od zimna i tak pięknie wygląda, wygładza nam fałdki, ale przede wszystkim to jest jeden z, powiedziałbym, z cywilizacyjnych nowotworów łagodnych, ale złośliwych ze względu na występowanie u człowieka. Nie daje przerzutów, ale właściwie jest uniwersalne, czyli po co przerzuty ma dawać do jakichś tam narządów, do kości czy do czegoś, jak wszędzie ten tłuszcz jest.
No dobrze, ale dalej będę drążył. Dlaczego ten tłuszcz, który nam się kojarzy raczej
z fałdką na brzuchu,
estetycznymi,
tak?
Raczej takimi wadami, ma wpływ na nasz układ nerwowy?
Pierwsza podstawowa sprawa. Rytm biologiczny tego człowieka jest zaburzony ze względu na wydzielanie insuliny. Spoczynkowy poziom insuliny jest o wiele wyższy u tych ludzi ze względu na to, że nasz ukochany nowotwór łagodny, czyli tkanka tłuszczowa, żre tej insuliny po prostu w nadmiernych ilościach. Ona kocha insulinę, żeby się sama odtworzyć, zbudować, przetworzyć, żeby znowu ewoluować,
czyli
w dobrym kierunku.
Opona jest tak sprytna, że wywołuje taki mechanizm metaboliczny, że wszystko robi, żebyśmy jej nie zniszczyli.
Tak
ona
jest.
Ma fantastyczne zdolności przetrwania.
Bo insulina, wysoki poziom, to głód. No, jak głód taki wilczy, to słodkie, to szybkie kalorie, to najczęściej proste węglowodany.
I znowu insulina strzeli.
I znowu jak zjemy to, no to insulina strzeli 15 minut po, dostajemy znowu wyższego poziomu. Idziemy w te poziomy, to jest pierwsza podstawowa sprawa.
A czy wysoki poziom insuliny, bo tak wnioskuję, ma wpływ na nasz poziom nerwowości? Tak.
Ale rzeczywiście, ośrodkowy układ nerwowy to glukoza. Energetycznie pracuje glukozą. Te wahania, spadki, podwyższenia poziomu glukozy przy tak wysokich skokach i jednocześnie wysokim spoczynkowym poziomie insuliny powoduje chaotyczną pracę mózgu energetyczną. A co za tym idzie? Także no, tą najważniejszą, czyli tą informatyczną część komputerową naszego ośrodkowego układu nerwowego. Komórki nerwowe pracują w dyskomforcie, bo raz napięcie spada, raz wzrasta, raz spada, raz, to tak jak
czyli
gasnąca żaróweczka.
To jakby takie rozdrażnienie i ta nerwowość.
Ale rzeczywiście niepokój korowy z wydzielaniem substancji stresujących. Resztę narządów, serotonina, to jest piękna substancja, która, hormon stresu, który nam się wydziela wtedy chaotycznie, zupełnie bez kontroli. Serotoniną mówimy, potrzebujemy serotoninę do wspomagania naszej reakcji stresowej, bo ten strach, no wtedy nas, jeśli coś złego się dzieje z naszym organizmem,
daje kopa, mówiąc
daje
tak
kopa podobnie. Jednocześnie nas uwrażliwia na wiele, jesteśmy bardziej pobudzeni, jednocześnie bardziej uważni na wszystko. Receptory się gotują.
I agresywni.
Tak, no musimy się bronić, więc w tym momencie jest to naturalne, ale w momencie, kiedy jest to 130, czy 120, czy 100 kilo, czy u dzieciaka małego 40 kilo wagi, kiedy on powinien ważyć 25, taki kop serotoninowy wywołuje mnóstwo reakcji skokowych, także u narządu krążenia, który jest już przeciążony spoczynkowo, znowu tak jak ta insulina spoczynkowo wysoka. Układ krążenia jest przeciążony spoczynkowo, bo nadmierna waga, to weźcie państwo sobie tak dwa wiadra wody i noście całą dobę. Te 20 kilo nadwagi na przykład. A jeśli to są ludzie z otyłością, to nie jest 20. To jest często 40, 35, 48 kilogramów. Noście na piersiach, na swoim własnym garbie, noście na barkach, noście cały czas te 2, 3, 4 wiadra wody. No, ręce by nam opadły. Całkowicie. No, po pół godziny byśmy mieli.
Serce musi dać
a radę. My to nosimy całą dobę. Śpimy z tym. To nam leży na piersiach. Przeciążenie układu krążenia. Przeciążenie układu krążenia, czyli niedobór tlenu w tkankach, to niedobór w mózgu także. No, kółko się zamyka. I dlatego nie tylko chodzi o sam taki mechanizm, w którym no, nadmierna nerwowość, bo insulina. To chodzi o niedotlenienie tkanek, o wydzielanie hormonów stresu chaotyczne i konsekwencje tego, czyli produkty odpadowe z reakcji takich chaotycznych. Czyli znowu wydzielają nam się natlenki, które są niepotrzebne. To wszystko, co jest śmieciami metabolicznymi naszego ustroju. W tym chaosie człowiek i tak sobie na pozór dobrze radzi. Na pozór, dlatego że my nie widzimy, co się dzieje w narządach. Nie widzimy tego, że testosteron w narządach hormonalnych brakuje hormonów tarczycy. Wiadomo, że trzustka kiedyś nam powie stop, bo przy takiej maksymalnej produkcji no brakuje pół fabrykatów, ale brakuje też.
Czyli się
taśma montażowa się niszczy,
chwilę,
czyli insulina.
Cukrzyca na horyzoncie.
Cukrzyca na horyzoncie. Nie dość tego, jak cukrzyca na horyzoncie, to jeszcze jest ciekawszy zespół hormonalny, łagodna niedoczynność tarczycy, bo hormony, tarczyca jest hormonem zarządzającym całym metabolizmem ustroju. To jest najmądrzejszy narząd hormonalnie wydzielający trójjodo i czterojodotyroksynę. Wiadomo, że tam są jeszcze przytarczyce, które zarządzają gospodarką wapniową. Tu też jest zabawa niezła. W momencie, kiedy tarczyca jest wkurzona, bo nie nastarcza z produkcją hormonów, bo człowiek za duży, powstaje łagodna niedoczynność tarczycy. Mimo produkcji dużej, łagodna niedoczynność tarczycy. Wiadomo, że ta łagodna niedoczynność tarczycy to znowu rozleniwienie u nerwowego człowieka, rozleniwienie sennościowe, zmęczeniowe. Czyli są fazy na przemian agresywności takiej z fazami no, totalnego zmęczenia. Następna sprawa z hormonalnych spraw. No, tkanka tłuszczowa kocha nasze hormony anaboliczne. No ale te hormony anaboliczne, u kobiet estrogen, a u mężczyzn testosteron, te hormony budujące naszą płciowość, no są od produkcji także, powiedzmy sobie, no prokreacyjnej. Ta produkcja spada. Produkcja substancji, które no, pomagają nam w tym, żeby być dobrym prokreatorem, żeby mieć potencję seksualną, no obniża się. Bo na kilogram wagi ciała proporcjonalnie okazuje się, że za dużo testosteronu wyprodukować się nie da, estrogenu też nie, a i innych pochodnych androgenów.
Estrogen
też.
To w przypadku pań głównie.
Tak, oczywiście, bo to chodzi o różne płcie. Ale to są hormony anaboliczne. Ich zaczyna brakować, czyli hormony tworzące, pracujące z mięśniami, bo bez testosteronu, bez estrogenu u kobiet spada funkcja komórki mięśniowej. Jak spada funkcja komórki mięśniowej, czyli no jesteśmy słabsi mięśniowo.
Flaczejemy, mówiąc miopatia. Tak, dosłownie.
Tak jest, flaczejemy. Czyli zaczynamy ten mechanizm u dzieciaka. Wyobraźcie sobie teraz, że on ma dorość, 12-latek, który już waży koło 80, już ma niewykształcone do końca wyraźne cechy, powiedzmy płciowości, bo ma łagodny niedobór tarczycowy, ma łagodny niedobór hormonów płciowych, które dopiero się zaczynają tworzyć, bo on zaczyna dojrzewać, konsekwentnie przechodzi jako człowiek jakby już upośledzony metabolicznie w dorosłość. Wszystko to jest bardzo dramatycznie opowiedziane, ale tak faktycznie tworzy się generacja ludzi chorych także, mówię, hormonalnie niedoborowo. Nie tylko, tak jak powiedzieliśmy, metabolicznie, ale i hormonalnie niedoborowo na wielu poziomach.
Panie doktorze, bardzo sposób taki jest zrozumiały, chociaż trudny. Pokazał pan ten cały łańcuch procesów, który doprowadza do tego bardzo często za sprawą za bardzo albo niemądrze troskliwych mam i babć. Natomiast teraz pozostaje jedno podstawowe pytanie. Jeżeli ktoś padł ofiarą, tak sobie nazwijmy po cichu, tego rodzaju dobrych intencji, to jak, będąc dorosłym człowiekiem, może to, na ile się da, to odkręcić? Czy mając lat 40, 50, mamy szansę jeszcze coś z sobą zrobić? Czy też te mechanizmy metaboliczne są już tak utrwalone, że nic nie potrafimy zmienić? O tym chciałem porozmawiać za chwilę i o to pana zapytam. Możliwe, że też ktoś ze słuchaczy miałby podobne pytanie w tej sprawie. Staramy się pomagać państwu i ewentualnie, no, albo przynajmniej skłonić do myślenia, żeby coś z sobą zrobić, bo każdy z nas ma tam jakąś sprawę ze sobą do załatwienia. Z konsekwencji, następstw, przyczyn i tak dalej. I objawów. Nakreśliłem taki obraz, o którym rozmawialiśmy jeszcze w pierwszej godzinie z dietetykiem Iwoną Wierzbicką, która właśnie obserwuje, no niestety, tendencja stała, coraz więcej otyłych dzieci wchodzi w życie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ktoś jest dorosłym człowiekiem, kogo, mówiąc kolokwialnie, załatwiła bardzo, bardzo troskliwa mama, oczywiście w bardzo, bardzo szlachetnych intencjach i dobrych. Babcia mogła pomóc i utuczyły człowieka na starcie. Ten człowiek ma 40-50 lat, powiedzmy tak mówimy o naszym średnim pokoleniu. I teraz zorientował się, że się źle czuje. Nie chciałby być taki. Czy on ma szansę jeszcze odkręcić te mechanizmy metaboliczne?
To bardzo trudna praca. Ja ten temat wywołałem nie bez kozery. Zespół metaboliczny, taki zespół hipopotama, jak ja to nazywam, czyli człowieka, który no, przemienia się w złym kierunku. No nie jest mu dobrze z tym, co się z nim dzieje.
Jest go coraz więcej.
Tak, jest go coraz więcej, zajmuje coraz większy obszar.
Czuje się coraz gorzej.
I czuje się coraz gorzej, nie tylko psychicznie, fizycznie, ale także wolicjonalnie, czyli no spada z niego wszystko to, co było do tej pory, jego ego, jego ja, takim, które on sobie to ułożył.
W sumie chyba popada w taki letarg, bo tutaj w parze idzie i coraz niższa samoocena, jakiś taki brak motywacji do życia. Poza tym, no skoro się gorzej czuję, to też nie bardzo tak jestem atrakcyjnie postrzegany. Skoro nie jestem atrakcyjnie postrzegany, i to błędne koło.
Przykładam się coraz jakby słabiej do wszystkiego, nie stymuluję
się. A coraz słabiej to znaczy, że dalej się zapuszczam, prawdopodobnie tak zaniedbuję i przybywa opony. Błędne koło.
Błędne koło i bardzo trudne do przewalczenia. Ten temat wywołany właściwie przez paru 30-parolatków.
Którzy też u pana doktora pojawili się w gabinecie.
Trafili znowu z refluksem słynnym, już nie chcę o tym refluksie rozmawiać, dlatego powiem, że ja im zwracam uwagę, pokazuję brzydko w czasie półtorej godziny rozmowy z człowiekiem, cały czas nawiązuje nie do refluksu, on strasznie na mnie zdenerwowany. Nie do gastrologicznego objawu czy choroby, tylko do jego metabolicznego, do jego człowieczego problemu, czyli do zespołu metabolicznego. Bo to, że bierze 34-latek leki na nadciśnienie, to, że kilka razy wyskoczył mu już wysoki cukier, to, że poci się wprost patologicznie i bardzo śmierdząco, sam to czuje i nic z tym nie potrafi zrobić. Nie da się. On mówi już, nie da się. Tak samo mówią 40-parolatkowie, ja już nie wspomnę o moim wieku, kiedy 50-parolatek w ogóle rozkłada ręce i nie chce już nic zrobić. Jest na to sposób, bo nie jest to gra do jednej osoby, jednego terapeuty. Tu nie poradzi sobie jeden człowiek. To jest najgorsze, że nie gramy w tej chwili w naszej służbie zdrowia, przepraszam, że tak mówię,
jako drużyna.
To jest dla mnie bardzo ciężkie, bo ja jestem graczem drużynowym. Ja od razu telefon, dzwonię, Iwona, weź mi tego człowieka, przemiel go, bo ja go już urobiłem na tyle, że on już ma chęć.
No tak bracia Niemcy na przykład mają mniej więcej skonstruowaną swoją służbę zdrowia, kiedy jest ten układ taki komplementarny pomiędzy różnymi
dyscyplinami. Bardzo koleżeński i bardzo przyjacielski. Tam jak pacjent trafia zapowiedziany przeze mnie do mojego kolegi w klinice zaburzeń metabolicznych, tak jak to było przez 7 lat, że telefon doktor Heinke i doktor Heinke od razu, ach to pan jest od doktora Stasiaka, wie pan, to na pewno pan ma już to. I ta część wizyty już była zaprzyjaźnieniem się, bo on już miał przygotowane cały zestaw badań, które powinienem wykonać, żeby doktor Heinke w ogóle już nie zatrącał o takie sprawy, które ja już zrobiłem, żeby
nie
on już wchodził
czasu.
Dalej w to ciasto, żeby już tam miesił, żeby już robił swoje, żeby nawet to przyjęcie do kliniki to już był następny krok tego człowieka w tym, no tak można powiedzieć, w uzależnieniu jak w uzależnieniu alkoholowym. 10 kroków to mało. Tu trzeba wykonać miliony kroków. I to jest najgorsze, że tej zasady 10 kroków nie da się powiedzieć. Tu się mówi człowiekowi, mój drogi, do końca życia musimy zrozumieć, że wybierasz cel życia. Musisz wybrać cel. nie możesz sobie tego celu rozmienić na drobne. To jest pierwsze podstawowe, tak?
Tylko mam takie wrażenie, że gdy my w potocznym języku używamy słowa cel, to widzimy coś dosłownie jak cel. Na przykład ważę dzisiaj 100 kg, a moim celem jest piękna, szczupła sylwetka, żeby podobać się paniom, co oznacza, że dążę do celu, by osiągnąć 80 kg. A moim zdaniem, od strony psychologicznej, ważniejsza jest odpowiedź nie cel, dokąd idę, tylko dlaczego. Dlaczego ja chcę mieć celem... to 80 kg? Co jest celem? No co, osiągnę 80 kg?
Nie wiem, nauczyłem
co
się
dalej?
Od niemieckich kolegów, że cel u nich to jest dobrze się czuć.
Znaczy dlaczego?
Do starości
po to, dobrze nie dlatego,
się
żeby
czuć.
Mieć 80 kg, nie, tylko po to, nie, żeby się dobrze czuć.
80 lat
dlatego.
I dobrze się czuć, żeby wylecieć sobie na Filipiny, żeby wylecieć, tak jak Niemcy to robią, 80-latkowie lecą na Filipiny, lecą do Meksyku i normalnie żyją. Normalnie wtedy żyją, a u nas no to już jest... No...
Tylko to jest głębsza motywacja, jeżeli na pytanie gdzie, o cel, tak naprawdę myślę dlaczego, a nie dokąd.
Tak, tylko żeby tego człowieka tak scelować, to musisz go poznać.
No tak, ale to jest właśnie tak...
Obrabiany w ten sposób
przez
u nas
kilku,
w niemieckich...
Przez kilka dyscyplin
wtedy w niemieckim
medycyny.
Moim życiu to było cudownie proste. Bo tak naprawdę ci ludzie w dobrym komforcie przyjacielskim szli z rąk do rąk, przyjacielskim.
Łącznie chyba z psychologiem.
Oczywiście,
bo to, nie wiem, czy to nie jest
nawet zaburzeń metabolicznych.
Jedna z podstawowych
jest, w ogóle jest jednym z terapeutów. Ale pracuje w zespole. Nie może sobie chodzić znowu, ja psycholog, to wiem najlepiej. Nie. Psycholog zmienił troszeczkę miejsce w niemieckiej terapii. To nie jest ten guru, który wymyśla formy...
Czarodziej.
Tak, czarodziej, który wymyśla formy oderwania się człowieka od jego osobowości albo osobowości od człowieka. Nie. Tu chodzi o to, żeby jednak przy pomocy takich zwykłych, prostych środków obcowania z medycyną taką codzienną, żeby nauczyć człowieka jednego podstawowego, że on musi zmienić całkowicie swoją osobowość.
A to znaczy, że on musi zacząć sam odpowiadać za siebie.
Pierwsza podstawowa sprawa.
O, i to do tego ja się odpowiadam za swoje zdrowie.
Nie, nikt go nie naznaczył i nikt go nie ma wyroku, że on musi być taki, tak się ciężko czuć. Bo tak naprawdę to jest robota dla 30-parolatka, to jest robota na 1,5-2 lata. Żeby mądrze poprowadzić i zmienić to wszystko, z powrotem odkręcić. Ten 34, jeden z 34-latków, jak do niego, z nim rozmawiałem i gdzieś tam koło godziny rozmowy mówię, ale wiesz, o co mi chodzi? Stary, chodzi mi o to, że ty ważyłeś na pewno około 67-8 kg, jak miałeś 20 parę lat. A on patrzy tak na mnie zdziwiony i mówi, ale skąd pan to wie? Ja mówię, nie, oceniam rozstaw oczu, antropologicznie człowieka, konstrukcję i wiem, że byłeś na pewno takim człowiekiem, jestem przekonany. Mówię to tylko z przekonania własnego, z własnej wiedzy. Nie mówię z jakiegoś szamaństwa, że widziałem twoje zdjęcia. W każdym razie chcę go troszeczkę przekonać do tego, że akurat w jego przypadku był to pomysł. Pomysł na życie. Pomysł, czyli pozbycie się tych jego nawyków, które w ostatnich 14 czy 10 latach miał. To jest pierwszy krok. Nie my to robimy, tylko ty jesteś za siebie odpowiedzialny.
A dlaczego on ma coś zmienić? To on musi też znaleźć sobie odpowiedź. Najwyżej mądry lekarz, psycholog zacznie go pytać i on sobie znajdzie.
Dietetyk kliniczny, który jest jednocześnie świetnym trenerem, tak jak Iwona. W Niemczech pracują tacy w klinice na etacie jako normalny asystent. To jest partner w zespole.
Na szczęście mądrzy lekarze...
Może u nas tak będzie.
Też u nas.
Tak, marzy mi się.
Są.
No z Iwoną już powoli przełamujemy pewne taki nawyki z tobą.
Zespół tu robicie.
No z tobą, no ty tu... Także jesteś w tym zespole.
Nieludzki doktor.
Także, no, tak jest. Nieludzki doktor to ty bardziej pewne instynktowne rzeczy doskonale wie. I tak to wygląda mniej więcej.
7745-41541. Za chwilę ostatnie spotkanie z doktorem Januszem Stasiakiem. I ostatnia szansa na porozmawianie. można nas pytać o drogę, o radę, można błądzić. Po to jest ten telefon, żebyśmy rozmawiali, nawet o najtrudniejszych sprawach. Jeżeli komuś uda się w czymś pomóc, otworzyć oczy, albo nawet skłonić do zastanowienia, to nasze wspólne zwycięstwo. Zapraszam, 77, nadal dr Janusz Stasiak. No i tak sobie budujemy tę dramaturgię, no i na koniec jakieś oczywiście nieco, no powiedzmy 10 minut na to, żebyśmy ludziom, którzy mają właśnie taki problem, że gdzieś trochę sami się zaniedbali w pewnym momencie swojego dorosłego życia i chcieliby to odmienić, mają dość tej otyłości, ociężałości, źle się z tym czują, a ktoś im kiedyś urządził po prostu taką nową drogę życia, tę ścieżkę początkową. Prawdopodobnie zbyt troskliwi
rodzice,
w dobrych intencjach rodzice, którzy pakowali za dużo.
A i teraz dorosły też człowiek. Wiedzieli.
No,
też nie wiedzieli.
Ja dlatego to rozgrzeszamy tutaj. Wiadomo, że mieli dobre intencje. Natomiast co może ten dorosły człowiek dzisiaj zrobić, żeby zburzyć ten proces, powiedziałbym, mechanizm metaboliczny, który się utrwalił przez 10, 20, 30 lat?
To są proste rzeczy, które trzeba wykonać jako pierwsze kroki z tego miliona kroków. Jak powiedziałem, nie
czyli
będzie
zaczynam od czego?
10.
I ona by powiedziała skończyć z chlebem i cukrem.
To znaczy, ja zaczynam od przede wszystkim przejrzania człowieka. Musi lekarz przejrzeć człowieka, zbadać go dokładnie, wykluczyć choroby. Choroby, które tlą się w człowieku. Autoagresywne przede wszystkim. Przewlekłe zapalenie autoagresywne tarczycy trzeba wykluczyć. Czy guzki są w tarczycy, czy są prawidłowe poziomy hormonów tarczycy. Sprawdzić dokładnie krążeniowo człowieka, bo może mieć jeszcze chorobę organiczną serca, typu wrodzona kardiomiopatia przerostowa i on od dzieciństwa, już mając przerost mięśnia sercowego, będąc leniwszym ze względu na ograniczenie wydolności fizycznej, no lubił sobie zjeść, posiedzieć, więc rósł w siłę. Trzeba wykluczyć choroby z innych narządów, trzeba wykluczyć także, i to metodą dokładnej diagnostyki, bardzo znaczące odchyły w badaniach laboratoryjnych. Co nam to daje? Jeśli to jest 30-parolatek z wysokimi poziomami spoczynkowymi insuliny, no to tu jest walka trochę z wiatrakami, bo my musimy, Iwona właściwie musi, jako dietetyk kliniczny, nam Iwona Wierzbicka układa wtedy takiemu człowiekowi dokładną dietę.
Dietę, bo on musi się inaczej odżywiać.
On musi całkowicie inaczej, bo te wysokie poziomy, bardzo wysokie poziomy insuliny, mówimy o takich ludziach, którzy szybko przytyli. Bo ci, którzy tyli od dzieciństwa, mają podwyższone poziomy insuliny.
O nich teraz mówimy głównie.
Tak, my o tym zespole metabolicznym, tylko że mówię, no w tym zespole mieszczą się ci, którzy tyli przez 4 lata, ale którzy tyli także przez 34 lata. Myślę, że u tych, co tyli od dzieciństwa, jest troszkę prostsza sprawa.
Dlatego... O, to jestem, przyznam się, że jestem zaskoczony. Pomyślałem, że to jest już tak utrwalone, że odwrócenie tych procesów metabolicznych, enzymatycznych jest tak trudne, że prawie niemożliwe, a to jednak...
Troszkę prostsza sprawa, dlatego że...
A dlaczego?
Rozłożona jest otyłość na całym ciele, bardziej ruchoma. Ci, którzy szybko tyli jako no, młodzi pracownicy korporacyjni z bogatą...
No to im dziś, w tej audycji dzisiaj dajmy spokój.
Tak jest, to mają centralną otyłość. Ci mają najczęściej od dzieciństwa, to jest uogólniona otyłość. Tłuszcz jest rozłożony wszędzie. On ma i wartość tą białą, biały tłuszcz, taki, który jest mobilny bardzo, ale jest... Duża część, w zależności, trzeba dobrze policzyć, części tego tłuszczu brunatnego, ciężko ruszanego, no ale to zostawiamy sobie na etap późniejszy, bo mamy tu możliwość uzyskania dosyć szybko sukcesu.
No załóżmy, że wykluczamy te wszystkie choroby innych narządów, innych organów, które mogły, organiczne, otyłość mogłaby być wtórnym tylko zjawiskiem.
I tu zaczynamy przedstawiać całkowicie człowieka. Nie mówimy mu, że on całkowicie ma nie jeść, że całkowicie...
Albo że ma nagle biegać,
albo że
byśmy go zabili.
Wprost odwrotnie ograniczamy. Kiedy ktoś waży 120 kilo, zamordujemy człowieka, każemy mu się ruszać więcej na świeżym powietrzu.
Czyli to spacery, normalne spacery.
Spacery, spokój duży, być na zewnątrz. Szkoda, jest piękna jesień, jeszcze można wykorzystać. Państwo macie czas, jeszcze minimum do grudnia, podobno będzie piękna jesień, więc korzystajcie ze świeżego powietrza, ci, którzy mają nadwagę.
A taki spacer też wpływa na wygaszenie pewnych emocji.
Oczywiście, uspokojenie mózgu.
To znowu dobrze
spadek
wpływa na metabolizm.
Insuliny, na metabolizm, tak jest, oczywiście. I teraz tych powolutku przestawiamy w sensie ruchu, bardzo ostrożnie. Za to w sensie dietetycznym to jest wywrócenie wszystkiego do góry brzuchem. To tak jak w każdym naszym programie nasz zespół trzyosobowy wywraca pewne przyzwyczajenia
i mity,
które wyrzucamy przez okno, dlatego że faktycznie ten człowiek musi przejść na dobrze skalkulowaną dietę, całkowicie pozbywając się węglowodanów. Ludzie bez pieczywka sobie życia nie wyobrażają, już nie mówiąc o makaronku.
Ale ja zapewniam, w tym momencie jako królik doświadczalny Iwony Wierzbickiej.
Bardzo praktycznie, ja też zresztą.
W końcu przerabiałem to. Zapewniam Państwa, że zmiana tych nawyków, czyli pozbycie się pieczywa, boli pierwszy tydzień. Drugi tydzień to już jest taki przejściowy.
A trzeci już radowa.
Po trzecim to w ogóle człowiek
świetne
zapomina.
Świetne samopoczucie psychiczne.
Dwa tygodnie natura ludzka zmienia nawyki. Jest to udowodnione, pod warunkiem, że robimy to absolutnie z determinacją, z przekonaniem, że chcemy. Bo jak nie chcemy, nie da się chcieć za kogoś.
Amen. Nie, nie, nie. Tu już oczywiście cała sprawa jest wokół tego, że my nie mówimy, ja nie mówię, że ja to umiem zrobić. No wie pan, to jest proste. Nie, mówię tylko, że chłopie, to jest twoja sprawa. Ty możesz to zrobić. Ja ci mogę w tym pomóc doradzić, może ci Iwona pomóc doradzić, ale nie zrobimy tego za ciebie. Bo to sięganie do lodówy, pójście do piekarni, to jest załatwienie sprawy swoimi rękoma.
Piweczko na noc?
Oczywiście, w tym momencie, jeśli człowiek rozumie i te dwa tygodnie przeżyje,
to jest jego wielki sukces.
Tak, to jest olbrzymi sukces, dlatego że zupełnie inaczej się ludzie czują. Ci otyli czują się inaczej bez węglowodanów.
I to już po dwóch tygodniach, zapewniam, odczują bardzo korzystnie, bardzo duży skok, jeżeli chodzi o komfort życia.
Lepszy nastrój, mobilność psychiczna jest lepsza.
I satysfakcja. Ile to daje takiego poweru, naprawdę, że kurczę,
daje radę, oczywiście.
A przecież ja już jestem od 20 lat klapnięty, skazany na...
Ludzie się przychodzą i cieszą się jak, no faktycznie jak dzieciaki i to jest niesamowite.
I o to chodzi właśnie.
I w tej całej grze chodzi o to, że nie ja jestem tu guru, lekarz, czy Iwona też nie udaje żadnego guru, tylko... doradcę, który pracuje z człowiekiem, chce mu pomóc. A on od siebie daje. I ten sukces, który on sam robi,
to
najlepiej
ten pacjent,
smakuje.
To ten pacjent to jest mistrzem świata.
I to później jest, później tu się pięknie nadbudowuje, bo wierzcie państwo mi, to nie jest teoria to, co my mówimy. My poświęcamy czasu niesamowicie pacjentom. Ja potrafię 1,5 godziny dzisiaj przesiedziałem z człowiekiem. Wczoraj 1,5 godziny.
Tylko
z jednym pacjentem, tylko rozmawiając. Ja oczywiście później robię USG tarczycy, robię USG jamy brzusznej, oglądam, nie ukrywam, że u mężczyzn oglądam jądra, gruczoły piersiowe, oglądam u mężczyzn. Kobiet się pytam, czy mają diagnostykę zrobioną, bo raczej to jest domena ginekologa. Mężczyźni nie chodzą do androloga, że się tak wyrażę. A tym bardziej ginekologa, więc robię to ja za nich. I oczywiście robimy badania insuliny, prosimy o badanie insuliny. Niech wydadzą te parę złotych, zaoszczędzą w pieczywie na insulinę spoczynkową. Najważniejsze. I na badania tarczycy. Wtedy nam dyskusja, następne wizyty już lecą łatwiej. Ci ludzie po 4-6 tygodniach, przychodząc, kiedy tracą pierwsze 2-3 kilogramy od tak, przychodzą po 2-3 miesiącach, kiedy 4-6 kilo spadło im od tak, będąc najedzonymi, będąc normalnie usatysfakcjonowani jedzeniem.
I bez jakichś wariackich gimnastyk, diet,
nie, bez ciężkiej pracy i
bólu psychicznego.
Tak, no przecież żyją, pracują, funkcjonują, są rodzicami.
I to coraz lepiej.
I coraz lepiej.
A opony coraz mniej. Samo się.
I tu jest klucz programu, zmiana osobowości. Ci ludzie sami zmieniają swoją osobowość. I to jest najpiękniejszy sukces tego wszystkiego, że ci rokują najlepiej. Nie cieszą się z tego, że spadli, ale cieszą się, że pozbyli się swoich nawyków, że udało im się, że pokonali jakąś dziwną barierę. Przecież i siedzą z rodzicami na imprezie jakiejś rodzinnej i wszyscy się dziwią, że...
Koledzy przychodzą i mówią, kurczę, świetnie wyglądasz.
Co ty robisz?
Nic nie robię. No, słuchałem audycji doktora Janusza Stasiaka.
Krzysztofa Dobrowolskiego i Iwony Wierzbickiej. To o to chodzi nam w tym, żebyśmy my nauczyli pacjentów, że nie, a ten doktor to pieprzy o diecie, a tamten to gówno wie na temat zaburzeń.
A ja czytałem taką książkę i tam jest cudo.
Tak.
Guzik, żadne
cuda. I tu się zaczyna, żadnych cudów nie ma. Jest po prostu, albo w człowieku złapiemy go naprawdę za duszę i tą
i
duszę...
On sam siebie.
I on wtedy powie, dobra, nie łap mnie doktor za duszę, bo ja potrafię. Nie, ja potrafię to zrobić. Nie łap mnie za słówka, nie łap mnie za mój charakter, dobra, jestem słaby, ale spróbuję. Bo tak naprawdę rozmowa wygląda. No dobra, wstydzi się. Ja mówię, no zobacz chłopie, przecież ja widzę twój brzuch. No wie pan doktorze, wie pan co, na koniec wizyty się pytam, proszę mi powiedzieć, co było najdziwniejsze w tej wizycie. Wie pan, przyszedłem z refluksem, z gagą, pieczeniem, a wyszedłem z dużym brzuchem. I w zespole metabolicznym tak jest właśnie. To jest najpiękniejsze, że przychodzą pacjenci z zupełnie innymi dolegliwościami. I oto proszę kolegów, koleżanki, lekarki, no oczywiście także i psychologów, kto chce tylko, że jeśli macie pacjenta z nerwicą, to spójrzcie na jego ciało, delikatnie spróbujcie skierować ich do czynników, które leczą zaburzenia metaboliczne. Możemy my spróbować, jako lekarze zwykli, rodzinni, rejonowi. Macie szansę spróbować pierwszy krok mu pokazać, jak powinien, co powinien zrobić. To jest w naszych obowiązkach Narodowego Funduszu. Ja byłem lekarzem rodzinnym tutaj na wsi i to, co Iwona mówiła, to jest prawda wszystko. Że siedzą omy i ołpy i gadają o swoich dużych brzuchach i o swoich ciężkich schorzeniach, bo mają cukrzycę insulinozależną, są po udarach, po zawałach. Ale nie rozumieją w ogóle, że ta choroba zależy od nich.
Bo jakość ich życia tego, zależy od nich. Panie doktorze, nie powiedział wprost. A teraz była okazja. Robimy to od 2 godzin i mniej więcej od roku.
Tak jest. W naszej audycji żyj zdrowo i kolorowo. Bo chcemy, żeby ludzie zaczęli żyć zdrowo i kolorowo z trochę mniejszym sagankiem.
I byli szczęśliwi jeszcze z tego powodu. I dumni z siebie. Tego życzymy.
Tak jest.
Bierzemy się za siebie.
Tego życzę
na wiosnę, czyli od teraz. Bo wiosna będzie tuż, zaraz, za moment.
Wiosna jest teraz.
A dziewczyny
jaka piękna
będą ziele. Patrzeć.
I będą sprawdzać, i wszystko widzą. Tak jest.
Panowie, bierzemy się za siebie. Panie, również. Dziękuję bardzo. Doktor Janusz Stasiak, gastroenterolog. Wcześniej w pierwszej godzinie Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny. Starali się państwo uświadomić, że wszystko tak naprawdę w naszych rękach, nogach, lodówkach, ale przede wszystkim umysłach.
W głowie. Tak jest. Dobranoc państwu.
Dziękuję bardzo. Piotr Furtas zrealizował program. Ja się niezmiennie nazywam Krzysztof Dobrowolski. Też idę się brać za siebie.